Szanowny panie profesorze, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tej debaty. Tym, jak sądzę, ważnej, że jest to, jak wspomniał ojciec przed chwilą, dalszy ciąg pewnej historii, którą kiedyś rozpoczął mój mistrz, ksiądz profesor Tischner, ogłaszając w pewnym momencie artykuł, który, jak wiemy, wywołał ogromną burzę i debatę, wieszcząc kres chrześcijaństwa tomistycznego. Otóż sądzę, że gdyby miał on możliwość dotarcia do źródłowych tekstów Tomasza, których wtedy nie było, nie było przekładu nie tylko Sumy przeciw poganom, ale także nie było właściwie jeszcze przekładu poszczególnych tomów Sumy teologicznej londyńskiej, być może gdyby znał Tomasza takiego, jakiego go znamy obecnie, to ogłosiłby nie tyle kres chrześcijaństwa tomistycznego, co początek chrześcijaństwa tomaszowego. I ja sądzę, że ten tomizm, z którym on się spotkał, był właściwie nauką Tomasza absolutnie zideologizowaną. Przez rozmaite podręczniki, manuały teologiczne, które obowiązywały w seminariach. Ja w moim wystąpieniu, ponieważ mam tutaj rolę adwokata diabła, nie będę się odnosił do części trzeciej wystąpienia pana profesora, z którą się całkowicie zgadzam. Całkowicie się zgadzam, bo jak tu się nie zgadzać z takimi tezami, w których Tomasz Zakwinu ukazuje się nam jako porządny chrześcijański liberał. Prawda? No bo jak inaczej czytać tezę, chrześcijanin musi raczej znieść ekskomunikę niż działać przeciw własnemu sumieniu. Czy też, gdy myślę o ostatnim artykule ojca Tadeusza Bartosia w Gazecie Wyborczej, znakomitym tekście, w którym możemy rozumieć tak naprawdę, co to znaczy rozpoczyna się chrześcijaństwo tomaszowe. W wielu aspektach prezentacji Tomasza Zakwinu wydaje mi się myślicielem bardzo współczesnym, choć nie ukrywam, że spróbuję ja nawiązać do tych fragmentów i tego języka wykładni wolności Tomasza Zakwinu, który budzi moje obawy i być może także niezrozumienie w filozofii nowożytnej współczesnej. To zacznę od tezy oczywiście jasnej, że wolność człowieka u Tomasza Zakwinu związana jest z zasadą, że wszystko zmierza ku dobru. Pozostaje zatem w związku z teleologicznym obrazem świata, czyli takim obrazem świata, w którym panuje celowość i który dzielił on z klasyczną metafizyką, między innymi Platonem i Arystotelesem. Otóż w tym obrazie świata, metafizycznym obrazie świata, wszystkie rzeczy dążą do swego bonum conveniens i są z nim związane w sposób naturalny. Inaczej świat zwierząt, inaczej człowiek, który kieruje się nie tyle popędem, co rozumowym namysłem, racją. Niemniej jednak pewną trudnością, jak sądzę, która wymaga u Tomasza reinterpretacji, jest problem języka, którym on się posługiwał, który być może w dużej mierze rzutuje na trudności, które zechcę przedstawić, a będą one dwie zasadnicze i trzecia troszkę krótsza. Otóż zarzut pierwszy. Otóż Tomasz nie definiuje wolności przez nią samą, co się współcześnie zarzuca, lecz poprzez to, co nią nie jest. A zatem w współczesnej filozofii mówi się o tym, że dokonuje się takiego oto zabiegu, że wolność pozbywa się jej własnego jądra i wszczepia w jej jądro jakąś inną, obcą istotę. Taką istotą miałoby być prawda i dobro. Podobnie w filozofii współczesnej czyni wielu innych myślicieli, na przykład Emmanuel Levinas, który definiuje wolność poprzez bardziej pierwotną od niej odpowiedzialność i dobro także, a także Józef Tischner, który określił wolność wprost jako sposób istnienia dobra. A zatem wydaje się, że tu podobieństwo jest uderzające, związek wolności i dobra. Święty Tomasz nadał jednak temu związkowi, przynajmniej w warstwie językowej, formę pewnej konieczności. I ta konieczność budzi pewien niepokój. Umożliwiło to powstanie pojęcia tzw. wolności właściwej i niewłaściwej albo prawdziwej i nieprawdziwej. Wolność byłaby więc prawdziwa lub właściwa tylko wtedy, gdy byłaby zgodna ze swoją istotą, czyli prawdą i dobrem. Inaczej byłaby wolnością niewłaściwą albo nieprawdziwą. Jesteśmy więc wolni, kiedy czynimy dobro, nie jesteśmy wolni, kiedy czynimy zło. I tu rodzi się pewna wątpliwość. Sądzę, że jesteśmy wolni w jednym i w drugim wypadku. Wtedy, kiedy czynimy dobro i wtedy, kiedy czynimy zło, tylko że coś całkowicie odmiennego z tej wolności wynika. Wtedy, kiedy czynimy dobro i wtedy, kiedy czynimy zło. Istotą wolności u Tomasza nie jest więc już wolność, lecz konieczność. Dlatego można by użyć formuły skądinąd znanej: wolność jest uświadomioną koniecznością. Co prawda Tomasz odróżniał konieczność przymusu, która nie może być zastosowana do woli, oraz konieczność naturalnej skłonności. Czytamy w kwestiach dyskutowanych o prawdzie w tomie drugim, cytuję, odnośnie do konieczności przymusu, wola chce czegoś niekoniecznie, natomiast odnośnie do konieczności naturalnej skłonności, wola chce czegoś koniecznie. Na czym zatem polega konieczność naturalna? Czytamy tamże. Każdą zaś stworzoną naturę cechuje to, że jest przez Boga odniesiona do dobra i pożąda go w sposób naturalny. Koniec cytatu. Być wolnym zatem według świętego Tomasza to uświadamiać sobie konieczność związku wolności z dobrem najwyższym. Co prawda konieczność skłonności nie jest przymusem, jak zaznacza Tomasz. Wolność wydaje się być jednak niecałkowicie neutralna. Dobro nie jest wobec niej czymś zewnętrznym, co może wybrać lub nie. Jest, jak powiedział święty Augustyn, siłą ciążenia. Jak kamień wyrzucony w górę ma skłonność do spadania. Tomasz rozpatruje więc wolność, odwołując się do języka praw przyrody. Terminem z tego języka jest między innymi determinacja. Być może, że nieszczęśliwym przekładem tego łacińskiego determinacji jest determinacja w języku polskim. Być może szczęśliwszym byłoby słowo po prostu określenie. Determinacja ma niestety takie dość fizyczne konotacje. Otóż taka determinacja, pozwolę sobie na żartobliwą dygresję, przypominałaby sytuację Adama, którego Bóg postawił przed Ewą i powiedział doń: wybierz sobie żonę. Nie ma zatem przymusu wyboru, ale ma taką skłonność, że nie ma innej możliwości. Według Nikolai Hartmana wolność możliwa jest dlatego, że jest wolnością zarówno do dobra, jak i do zła. Hartman jest jednym ze współczesnych metafizyków i aksjologów. Cóż, powiada on tak w najważniejszych problemach etyki. Wolność jest właśnie możliwa jedynie do dobra oraz do zła. Jeśli wola może kierować się jedynie na dobro, to nie jest wolna. Jeśli kantowską antynomię między zdeterminowanym przez przyczynowość światem zjawisk, a wolnym światem rzeczy w sobie nazwał Hartmann antynomią przyczynowości, tę drugą określił mianem antynomii powinności. Oznacza ona, ta antynomia powinności, że wprawdzie powinniśmy być na przykład sprawiedliwi, możemy jednak być niesprawiedliwi właśnie dlatego, że jesteśmy wolni. Człowiek jest więc dwojako wolny. Najpierw wobec determinacji przyczynowych praw świata, po drugie wobec prawa moralnego i wartości. A zatem powinniśmy być na przykład wspaniałomyślni, bezinteresownie afirmować wartość dla niej samej i urzeczywistniać ją ze względu na nią samą. Możemy jednak również tego nie czynić właśnie dlatego, że jesteśmy wolni. Sens wolności ukazuje się więc przez to, co dzięki niej może zostać urzeczywistnione albo urzeczywistnione nie będzie. Jeśli rozróżniamy subiektywny i obiektywny moment wolności, święty Tomasz wydaje się zbyt silnie akcentować moment obiektywny. Gubi więc subiektywny wymiar ludzkiego doświadczenia i wolności, który stał się tak ważny dla filozofii nowożytnej i współczesnej. I tu, jeśli mogę podeprzeć się autorytetem, to chciałbym zacytować słowa Karola Wojtyły, który tak się na ten temat wypowiada. Można w tym miejscu zauważyć, jak bardzo ta koncepcja osoby, z jaką spotykamy się u świętego Tomasza, jest obiektywistyczna. Prawie się może wydawać, że nie ma w niej miejsca na analizę świadomości i samoświadomości, co przede wszystkim zajęło filozofię i psychologię nowożytną. Jakby nie było miejsca w jego obiektywistycznym widzeniu rzeczywistości. W każdym razie ten sposób widzenia sprawia, że to, w czym się najbardziej uwydatnia podmiotowość osoby, zostało ukazane w sposób wyłącznie lub prawie wyłącznie przedmiotowy. Dlatego też doskonale widzimy u świętego Tomasza osobę w jej obiektywnym bytowaniu i działaniu, ale trudno nam mówić o przeżyciach osoby. Koniec cytatu. Tu chciałbym się odnieść do 9 tezy pierwszej części pana profesora, w której powiada on, że wolność u Tomasza nie jest ufundowana w subiektywnej zdolności woli, lecz w obiektywnej niemożności spełnienia dążenia do szczęścia przez ograniczenie dobra. Otóż sądzę, że co do kwestii obiektywnej jesteśmy zgodni. Natomiast pytanie, dlaczego ma nie być ufundowana subiektywnie, w równym stopniu, prawda? Tym bardziej, że kiedy się czyta tezy części trzeciej, kiedy jest mowa o tym, że w sytuacji konfliktu między instytucją a sumieniem, to sumienie musimy wybrać, a zatem cóż innego, jak właśnie te zasady subiektywną. Tak więc przechodzę do zarzutu drugiego, a mianowicie istotne jest miejsce, jakie zajmuje wolność u świętego Tomasza i jaką ma ona wartość. Jak wiemy, w współczesnej kulturze i współczesnej filozofii wolności przypisuje się wartość fundamentalną. Otóż wolność jest wolnością woli i rozpatrywana jest w wielu tekstach świętego Tomasza jako środek, który wiedzie do celu, czyli dobra. Wolność zatem konieczna jest tylko w mierze, w jakiej pozwala osiągnąć dobro. Jeśli osiągnie, wydaje się już być zbędna, jak deska w metaforze świętego Augustyna z traktatu o muzyce, która jest potrzebna komuś, kto znajduje się na morzu, po to tylko, by dopłynąć do brzegu. No, ale kiedy się do niego dopłynie, to się tę deskę po prostu odrzuca. Powiada święty Tomasz w kwestiach dyskutowanych o prawdzie w tomie drugim. Cytuję. Wśród przedmiotów pożądania cel jest podstawą i zasadą środków, które do niego prowadzą, gdyż środki, które istnieją dla celu, są pożądane wyłącznie ze względu na cel. Zatem gdyby wolność była środkiem, pożądana byłaby wyłącznie ze względu na cel, a nie ze względu na siebie samą. W Questiones Disputate de Malo, w kwestii 16.5, podejmuje Tomasz problem dziedziny demonologii i pyta, czy upadłe duchy czyste mogą na powrót zwrócić się ku dobru mocą swej wolności. W związku z tym rozpatrzył kwestię wolności Boga, duchów czystych, aniołów i człowieka. Wolność Boga i aniołów, którzy nie mogą chcieć zła, jest, cytuję, wyższa niż w nas, którzy możemy zgrzeszyć. To fragment Sumy Teologicznej, kwestia 62. Wszyscy aniołowie są przez Boga tak zamierzeni, że zaraz od samego początku ich stworzenia posiadają wszystko, co należy do ich naturalnej doskonałości. To z De Malo 16.3. Dzięki dignitas, godności ich natury, aniołowie są od samego początku w posiadaniu swego naturalnego celu, nie mogą więc ani z tym celem się rozminąć, ani dobrowolnie od niego odstąpić. A zatem rodzi się pytanie, czy aniołowie w takiej sytuacji w ogóle mają wolność. Ich dążenie jest bowiem już spełnione w osiągniętym celu. Być może rację ma w związku z tym autor jednej z klasycznych książek o wolności świętego Tomasza, Certi l'Ange, Saint-Thomas d'Aquin, opublikowanej w Paryżu w 1907 roku, który powiada, cytuję, wynika z tego, że w bezpośrednim widzeniu Boga znika każda ludzka wolność. Co prawda pisze święty Tomasz, cytuję, to z kwestii dyskutowanych o prawdzie, że konieczność naturalnej skłonności nie przeczy wolności. Jednak w perspektywie bezpośredniego widzenia Boga wolność wydaje się tylko dlatego możliwa, że nie mamy jeszcze tego bezpośredniego widzenia. Nie jest więc wartością samą w sobie. jest tylko środkiem prowadzącym do celu. Im bliżej jesteśmy dobra, tym mniej wolności. Otóż profesor Pesz wydaje się to potwierdzać, głosząc w punkcie 7 swojego wystąpienia, że wola u świętego Tomasza jest wolna w stosunku do wszystkich innych ograniczonych dóbr, o ile tego dobra, czyli najwyższego, nie spotyka. A zatem postawmy pytanie, czy gdy je spotyka, jest jeszcze wolna? A w punkcie 19 dodaje, że wolność ludzką ratuje to, w jakim sensie, tego słowa ratuje nie ma, to jest mój dopisek, ale można taki wniosek wyprowadzić, iż Boga spotykamy jedynie w ziemskiej ograniczonej formie, w słowie, nauce, miłości, fascynującej przyrodzie, wspólnocie Kościoła. Stąd może, ale jestem adwokatem diabła, myślę, że wolno mi takie pytanie postawić, czy zatem nie jest tak, że trzeba skrywać Boga, aby ocalić ludzką wolność? Otóż Józef Tischner, podobnie jak Max Scheler, współcześni myśliciele, byli odmiennego zdania. Otóż Tischner, idąc za Schellerem, sądził, że jest pod pewnym względem odwrotnie. Im bliżej jesteśmy najwyższego dobra, tym głębszą budzi ono w nas wolność. Dobro najwyższe może bowiem być wybrane jedynie w pełnej wolności. Im dobro jest niższe w hierarchii, na przykład dobro materialne, jak chleb, który zaspokaja mój głód, tym bardziej nas wiąże z sobą. Tu nie mamy specjalnego wyboru, możemy nie jeść tydzień, ale nie dłużej, powiedzmy, lub troszkę dłużej, ale nie jeść w ogóle nie możemy, prawda? Zatem te dobra materialne nas wiążą. Ale im dobro w hierarchii wyżej, tym mniej nas wiąże, wręcz odwrotnie, wyższej wolności, głębszej wolności od nas wymaga. A zatem im dobro jest wyższe, tym bardziej nas od siebie uwalnia i pozostawia naszej godności rozstrzygania. Otóż w myśli i kulturze współczesnej wolność rozpatrywana jest nie jako wolność woli, lecz jako istota człowieka. I tutaj przyznam, że to Wesensfreiheit, o której mówił profesor Pesz, czyli wolność istotowa, no jest tutaj bardzo interesującym terminem. Ciekaw bym był, także moje pytanie uboczne, w których tekstach to Wesensfreiheit u świętego Tomasza występuje, prawda, jako taki termin kluczowy. Otóż w myśli i kulturze współczesnej wolność rozpatrywana jest nie jako wolność woli, lecz jako istota człowieka. Nie może być zatem środkiem do celu. Prawda? Tak jak człowiek nie może być środkiem do celu. Nie należy jej więc rozpatrywać ani jako celu, czyli celem wolności nie jest sama wolność, gdyż celem wolności jest dobro i co do tego jesteśmy absolutnie zgodni. Tym bardziej jednak nie należy rozpatrywać jej jako środka, czyli wolność jest tylko po to, by osiągnąć cel dobro. Otóż także Lewinas i Tischner, podobnie jak święty Tomasz, sądzili, że wolność związana jest z dobrem. Jednak w tym związku wydaje się, że bardziej kładli akcent na wolność, a nie na dobro. Trzeci zarzut. Otóż w filozofii współczesnej, szczególnie po doświadczeniach, jak pisał Adorno czy Lewinas, po doświadczeniu Auschwitz, Kołymy, czy okrutnych doświadczeniach XX wieku, dostrzeżono znaczenie wolności w przestrzeni międzyludzkiej, a zatem w relacji między ja i ty. Otóż w tekstach świętego Tomasza, na ile je znam, wolność bardziej związana jest z normą niż z relacją do obecności drugiego człowieka. Otóż dla Lewinasa i Tischnera jest ona raczej związana z przeżyciem obecności drugiego człowieka. A zatem dążenie do dobra dokonuje się poprzez czynienie dobroci. Jest więc owa wolność bardziej etyczna niż racjonalna. A jej horyzontem jest zatem bardziej obecność drugiego człowieka, który wzywa nas do odpowiedzialności niż norma. Natomiast celem wolnego bytu pierwotnie nie jest osiągnięcie stanu własnej doskonałości i szczęśliwości. Powiada Lewinas, tu nie chodzi o mnie, ale chodzi o innych i o ich dobro. Otóż tyle na temat różnic w mowie wolności, na koniec bardziej koncyliacyjnie. Nie ukrywam, że wymienionych tu współczesnych myślicieli, podobnie jak i moje poglądy na temat wolności, więcej wydaje się łączyć ze świętym Tomaszem niż dzielić. Być może ta myśl więcej Tomaszowi zawdzięcza niż sądzi. Być może jednak jej bardziej współczesny język, odpowiadający w większym stopniu współczesnym liberalnym czasom, mógłby posłużyć do ponownego odkrycia i ukazania w nowym świetle nauki świętego Tomasza Wolność.